Z powodu przypadającego na dzień dzisiejszy Światowego Dnia Owoców i Warzyw, temat audycji Kulinarne Pogaduchy jest oczywisty. Jakie warzywa i owoce jedliśmy kiedyś, a jakie jemy obecnie? Jak duże zmiany nastąpiły w naszej diecie na przestrzeni stuleci? Myślę, że wszyscy Państwo zastanawiają się nad tym, że zmieniło się nasze spożywanie owoców i warzyw. Mamy bardzo dużo tych importowanych i coraz częściej bardziej z nich korzystamy niż z tych, które rosną w naszych polskich ogrodach, warzywniakach czy sadach. Krzysztof Zieliński w studiu, witam Cię.
Witam serdecznie Ciebie, oczywiście także naszych słuchaczy.
Uległeś modzie kupowania wszystkiego, co importowane, czy starasz się to, co rodzimy?
Rodzimy nasze polskie, ale oczywiście nie ukrywam, że od czasu do czasu zakupy są także inne, ale o tym będziemy oczywiście rozmawiać.
Przez tysiące lat owoce i warzywa stanowiły podstawę wyżywienia ludzi w Europie, a ich historia odzwierciedla nie tylko rozwój rolnictwa, ale także przemiany społeczne, ekonomiczne i kulturowe. Wcześniej jadano przede wszystkim to, co rosło lokalnie i było dostępne w danym klimacie. To już powiedziałam, teraz tak nie jest.
Owoce i warzywa uprawiane na naszych ziemiach jeszcze do XIX wieku różnią się znacząco od dzisiejszych, dostępnych na rynku praktycznie przez cały rok. Szereg z nich, chociaż kiedyś niezwykle popularne, zostało z czasem niestety zupełnie zapomniane i zastąpione przez inne gatunki, nierzadko sprowadzane z odległych kontynentów. Dawne warzywa stanowiły przez stulecia podstawę sztuki kulinarnej Europy, także Polski. Zanim na dobre zadomowiły się w naszych domach ziemniaki, pomidory, papryka, fasola, dynia czy kukurydza sprowadzone z Nowego Świata. Cała ta lista jest nowym transferem. Były to rośliny, które rosły naturalnie na naszych ziemiach, dostosowane do klimatu i ubogich gleb, a także łatwe w przechowywaniu i uprawne. I to są właśnie te warzywa, o których żeśmy zapomnieli.
A dzisiaj część z nich znowu powoli wraca do łask. A to wszystko dzięki kuchni regionalnej i zainteresowaniu zdrową żywnością. Jednak przez długi czas pozostawały na marginesie. Jakie to były warzywa?
Niektóre nazwy myślę, że będą brzmiały w uchu obco. Jednym z nich na przykład była właśnie kruczmorka, niegdyś powszechnie spożywana. Jej młode liście gotowano jak szpinak, dodawano do zup i farszów, a także suszono na zimę. Choć w smaku nie dorównywała współczesnym warzywom liściowym, ceniono ją za łatwość uprawy i dostępność. Wraz z rozwojem ogrodnictwa i pojawieniem się szpinaku czy właśnie kapusty, kruczmorka stopniowo zniknęła z naszych jadłospisów, choć w niektórych regionach wciąż traktowana jest jako tak zwane chlebowe ziele, ratunek w czasach głodu. Podobny los spotkał topinambur, nazywany też słonecznikiem bulwiastym. Do Europy wprawdzie trafił z Ameryki Północnej w XVII wieku, zyskał tą popularność, zanim ziemniak z kolei go całkowicie wyparł. Jadalne bulwy topinamburu przypominają w smaku orzechy lub karczochy. Zgadzam się, bo miałem okazję wielokrotnie próbować, a dzięki odporności na mróz były cennym pokarmem zimowym. W Polsce, szczególnie w okresach kryzysów, wojen, uprawiano go masowo, bo gwarantował wysoki plon nawet na gorszych glebach. Dziś topinambur wraca powoli do kuchni jako warzywo dietetyczne i cenione źródło inuliny, wspierającej trawienie i gospodarkę cukrową w naszym organizmie. Nie można zapomnieć o pasternaku. Zresztą notabene jest przysłowie. Przez setki lat był jednym z głównych warzyw korzeniowych w Europie. Zanim rozpowszechniła się marchew pomarańczowa. Nie tak dawno mieliśmy materiał, pamiętasz, marchewki były zupełnie inne kiedyś. Pasternak był podstawą wielu zup, farszów i pieczonych dań. Jego słodkawy smak ceniono w kuchni dworskiej, ale też i chłopskiej. A w średniowieczu pasternak był także źródłem cukru, zanim zaczęto sprowadzać trzcinę cukrową. W Polsce długo pojawiał się w rosołach i w potrawkach, jednak w XIX wieku został niemal całkowicie wyparty znowu przez ziemniaka, rzeczywiście morderca naszych starych warzyw, i marchew, które dawały bardziej jednolite plony i były łatwiejsze w przechowywaniu. Ciekawym przykładem jest również scorzonera, zwana czarnym korzeniem, uprawiana w całej Europie jeszcze w XVI wieku, a szczególnie popularność zdobyła właśnie w czasach baroku. Była ceniona za delikatny, lekko orzechowy smak i właściwości zdrowotne. Uważano ją nawet za antidotum na jad węży. Gotowana lub smażona stanowiła elegancki dodatek do dań mięsnych, a w kuchni chłopskiej bywała pieczona w popiele. Warto wspomnieć o salsefi, zwanej także kozi brud. Jej długie, białe korzenie były niegdyś traktowane jako przysmak, gotowane i podawane w sosach lub właśnie pieczone. Choć przez stulecia pojawiała się w europejskich książkach kucharskich, w XIX wieku straciła znaczenie, a jej miejsce znowu zajął ziemniak i tym razem burak, które dawały zdecydowanie większe plony i łatwiej je było przechowywać. Na terenach Polski powszechna była także brukiew. Warzywo o żółtym miąższu powstałe ze skrzyżowania kapusty i rzepy. Brukiew była szczególnie ważna na Pomorzu, Kaszubach i na Śląsku, gdzie stanowiła tak naprawdę podstawę zimowych potraw. Gotowano z niej zupy, takie jak brukwianka, podawano z mięsem lub kaszą, a także pieczono i smażono w postaci placków. Choć wraz z upowszechnianiem ziemniaka zaczęła być postrzegana właśnie jako ten nieszczęsny pokarm biedoty, przetrwała w tradycji ludowej i dziś wraca jako składnik kuchni regionalnej. Co ciekawe, podczas I i II wojny światowej była warzywem ratunkowym w zdecydowanie wielu krajach Europy, objętych działaniami wojennymi, kiedy inne produkty były niedostępne. Do zapomnianych roślin należy także rapa, czyli to, co my nazywamy rzepą, niegdyś niezwykle popularna w całej Europie, była podstawowym warzywem korzeniowym przed pojawieniem się znowu tego ziemniaka. Gotowana, pieczona, kiszona stanowiła naprawdę fundament kuchni chłopskiej, bardzo zdrowe oczywiście warzywo i była bardzo łatwa w przechowywaniu, to też jej podstawowy walor. Dziś wraca powoli w kuchni nowoczesnej, ale jej dawna rola jest już tylko wspomnieniem. Jeszcze tylko mogę dodać, nie wiem, kiedy jadłeś ostatni raz kalarepę?
Dość dawno, no to, ale jest powszechna, może.
Ale jeżeli nawet w dyskontach można ją kupić, powiem ci, że u nas w lodówce zalega zawsze jedna lub dwa. Jest rewelacyjna w smaku. Trzeba ją ładnie obrać. Także kalarepka warta naprawdę grzechu, proszę mi wierzyć.
Ja myślę, że wszystkie z tych warzyw, które wymieniłeś, tak się zastanawiałam, to całkiem zdrowe warzywa, bo niektóre w dietetyce współczesnej powracają. No ale zestawiłeś te przykłady, widać wyraźnie, że jednak bardzo zmieniły się upodobania kulinarne, a także cała gospodarka żywnościowa Europy. Warzywa, które przez setki lat stanowiły podstawę życia. I tutaj jest ta kruczmorka. Nie wiem, co to jest dokładnie, do czego to jest podobne i czy to nadal jeszcze istnieje.
Istnieje.
Jak to się teraz nazywa?
Kruczmorka. Dalej ta nazwa obowiązuje, słuchaj.
Muszę poszukać.
Poszukaj.
Ale rzepę już znam. Pasternak owszem jest dostępny. Brukiew też. Topinambur mam nawet w swoim ogródku. Zostały one zastąpione przez ziemniaki, marchew i buraki. A zdecydowała o tym nie tylko zmiana gustów, ale przede wszystkim względy praktyczne. Nowe te rośliny dawały po prostu większe plony, bardziej stabilne, były łatwiejsze w przechowywaniu i bardziej uniwersalne w kuchni. Ale tak sobie myślę, że w zasadzie dobrze, że ten ziemniak tak to wyparł wiele tych warzyw, bo on często ratował w czasie głodu ludziom życie.
Poważnie, i to było jego podstawowa rola. A kiedy go nagle zabrakło, kasus Irlandii, nagle okazało się, że właśnie ta zaraza ziemniaczana spowodowała po prostu, że setki tysięcy ludzi umierało z głodu.
Ziemniak, kapusta, to dla ludzi biedniejszych to był ten podstawowy pokarm.
Mogli przetrwać właśnie zimę, mogli przetrwać ten, mówiliśmy nieraz o przednówku.
To warzywa. A jak jest z owocami? Także tak różnie jemy te nasze polskie owoce, bo często wolimy sięgać po egzotyczne.
Zapomnienie owoców w Polsce miało na szczęście inny charakter. Nie były one podstawą codziennej diety, lecz jej urozmaiceniem i źródłem witamin. No dereń, wspominaliśmy o nim nieraz, jarzębina czy tarnina wyróżniały się cierpkim, kwaśnym smakiem, dlatego częściej przerabiano je na nalewki, syropy czy konfitury, niż jadano na surowo. Berberys. Słyszałaś?
Tak, wiem. Berberysznym. Nalewka z berberysu
tak, dokładnie.
Jest dobra.
Berberys o kwaśnym czerwonych owocach był nazywany cytryną północy. Nazwa mi się strasznie spodobała. W Polsce robiono z niego syropy, które dodawano do wody jako napój orzeźwiający. Z owoców przygotowano także galaretki, a ich sok stosowano jako naturalny barwnik, czy właśnie do napojów i deserów. W kuchni staropolskiej berberys dodawano także do mięs, podobnie jak dzisiaj używa się żurawiny. Z kolei morwa, pamiętam jeszcze z czasów bardzo wczesnego dzieciństwa, była naprawdę bardzo popularna, i agrest. Pamiętamy obydwoje, podejrzewam. Bardziej deserowe chętniej trafiały do ogrodów dworskich, a ich owoce suszono lub dodawano do win. To także ciekawostka. Głuk i dzika róża pełniły przede wszystkim funkcje z kolei lecznicze. Traktowano je jako naturalną aptekę. Owoce dzikie właśnie, takie jak jeżyny, borówki czy poziomki. No, poziomki jeszcze, ale one są naprawdę rzadkością w tej chwili. Jedne z podstawowych owoców dostępnych dla wszystkich warstw społecznych zbierano świeże, suszono na zimę, przerabiano na soki czy galaretki. W kuchni staropolskiej owoce leśne pojawiały się jako dodatki do mięs, zwłaszcza szczególnie dziczyzny, co podkreślało ich naprawdę, no nie ukrywajmy, wykwintny charakter. Zapomniane owoce Europy i Polski to dziś naprawdę skarbnica smaków, które coraz częściej wracają do łask. No dereń znowu trafia do nalewek i konfitur, jarzębina i berberys pojawiają się w nowoczesnych przetworach, a morwa czy głuch znajdują swoje miejsce tak naprawdę w produktach prozdrowotnych. Dawniej były nie tylko źródłem pożywienia, ale także elementem magii, medycyny, no i to wszystko razem tworzyło też cudowną tradycję. Współcześnie ich renesans wpisuje się w trend poszukiwania autentycznych smaków, bliskich naturze i zakorzenionych właśnie w tej lokalnej, rodzimej historii.
To jest też ten bardzo ważny element, bardzo ważny o którym element. My też często
szukamy
mówimy.
Szukamy tych korzeni i właśnie także poprzez jedzenie. Zresztą to była podstawą stworzenia naszych kulinarnych pogaduch. Porównując dawne warzywa i owoce, można dostrzec różnicę w ich roli. Warzywa zapomniane były fundamentem dawnej diety. Syciły, dawały energię, często stanowiły podstawowy posiłek. Owoce natomiast miały znaczenie sezonowe i uzupełniające, to jest bardzo ważne. Dostarczały witamin, poprawiały smak potraw i pełniły rolę kulinarnego, nazwijmy to luksusu, zwłaszcza w zimie w postaci przetworów. Warzywa miały wymiar praktyczny, natomiast owoce częściej łączyły się właśnie z obrzędowością, symboliką i przyjemnością smaku. Z biegiem czasu oba te światy, właśnie warzyw i owoców, zaczęły się zmieniać. Brukiew, pasternak czy salsefia zostały wyparte przez ziemniaki, buraki czy pomarańczową marchew. Natomiast dereń, jarzębina czy morwa ustąpiły miejsca importowanym owocom cytrusowym. To jest ten z kolei główny zabójca. Warzywa zapomniane zniknęły, bo były kojarzone niestety z biedą i głodem. Owoce zaś, dlatego że ich smak ustępował słodszej konkurencji z innych kontynentów, które stały się po prostu modne.
Globalizm spowodował, że mamy dostęp do wszystkiego. Dzisiaj obserwujemy jednak na szczęście powrót do obu tych kategorii. Topinambur wraca do łask w kuchni nowoczesnej. Brukiew bywa promowana jako warzywo regionalne, a pasternak pojawia się w zupach i daniach restauracyjnych. Czasem można kupić go nawet w sklepach, nie jako pasternak, tylko jako pietruszkę taką
figa
wielką.
Figa z makiem z pasternakiem. O, przypomniałem sobie to przysłowie.
Ciekawe, jakby posmakowało razem. Podobnie jest z owocami. Dereń, jarzębina czy dzika róża są doceniane przez producentów nalewek, przetworów i żywności ekologicznej. I to, proszę Państwa, dowód, że choć historia na chwilę odsunęła je w cień, pamięć o dawnych smakach i wartościach odżywczych potrafi wracać i znajdować swoje miejsce we współczesnej kuchni. Tego Państwu życzymy, żeby wracały te warzywa, bo są naprawdę bardzo zdrowe. Szukajcie ich i uprawiajcie je, bo to wszystko jest możliwe, jeśli ktoś lubi działkę. Dziękuję Ci bardzo za dziś i zapraszam za tydzień.
Będziemy na pewno.